Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewnie usłyszymy dzisiaj, że jest w Polsce Narodowy Dzień Życia, przypadający właśnie 24 marca. Taką uchwałę przyjął Sejm w 2004 roku. Już zatem 14 lat celebrujemy tę uroczystość i trzeba się pytać o owoce tego świętowania. Świętowania mającego na celu, jak czytamy w uchwale sejmowej, narodową refleksję nad odpowiedzialnością władz państwowych i społeczeństwa za ochronę i budowanie szacunku dla ludzkiego życia, szczególnie najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Jeśli na początku tego stulecia parlament przyjął taką uchwałę, to widocznie dlatego, że sytuacja nie jest w tym względzie zadowalająca, ale zatrważająca. Analogicznie organizuje się na przykład Dzień Walki z Rakiem właśnie dlatego, że ta choroba jest poważnym współczesnym problemem. Organizując Narodowy Dzień Życia, też założono istnienie w tym względzie poważnych problemów, a zatem sformułowano zadanie wpierw poprawnego ich rozpoznania. Każdą refleksję nad terapią trzeba oprzeć na poprawnej diagnozie negatywnego stanu rzeczy. Czy zatem trafnie rozpoznajemy przyczyny rozpowszechnionych, a może i zadomowionych negatywnych postaw wobec życia? Co jest przyczyną utrzymującej się eugenicznej mentalności, usprawiedliwiającej aborcję eugeniczną, eugeniczną praktykę zapłodnienia in vitro i wszystkie inne negatywne postawy wobec życia osób najsłabszych? To jest pierwsze zadanie Narodowego Dnia Życia. Zadanie zrozumienia korzeni braku szacunku dla życia osób najsłabszych. Czy od tej strony patrząc, narodowa refleksja posuwa się do przodu, stoi w miejscu, a może się cofa? Chyba jest tym różnie, w różnych obszarach naszego społecznego życia. Trzeba zatem to pytanie doprecyzować. Przecież osobno się trzeba zapytać o stan parlamentarnej refleksji, refleksji duszpasterskiej, refleksji medialnej oraz refleksji naukowej. Czy w tych obszarach podejmowana jest refleksja na temat przyczyn braku szacunku dla życia osób najsłabszych, a zatem wpierw osób przed narodzeniem i osób starszych i umierających? Aktualnie czekamy na decyzję parlamentarną w sprawie jeszcze legalnego zabijania dzieci chorych przed narodzeniem. Wtedy się też przekonamy, w jakim naprawdę stanie jest polityczna refleksja na temat godności życia człowieka najsłabszego oraz refleksja na temat przyczyn pogardy dla życia najsłabszych i bezbronnych. Wydaje się, że dzisiaj szczególnie newralgicznym miejscem narodowej refleksji nad wartością życia osób najsłabszych jest polska nauka, aktualnie poddana ministerialnej reformie, której projekt już wkrótce trafi do parlamentu. Trzeba zatem pamiętać, że to najpierw od stanu polskiej nauki zależy w zasadniczej mierze interesujący nas tutaj stan społecznej refleksji na temat ochrony życia osób najsłabszych. Sprawa ta nie znajduje się poza ramami naukowego badania. Przeciwnie, szereg dyscyplin naukowych wręcz centralnie musi się do tej sprawy ustosunkować i to nie tylko medycyna, biologia i prawo, ale także nauki tak zwane humanistyczne. Co więcej, to od przyjętego modelu nauki zależy możliwość konsekwentnego szacunku dla życia osób najsłabszych, w tym i osób gorszego zdrowia. Na gruncie dzisiaj przeważającego nowożytnego ideału nauki, gdzie nadrzędnym celem jest społeczna użyteczność, nie ma miejsca na ten bezwarunkowy szacunek dla życia osoby ludzkiej. Zwraca na to uwagę wielokrotnie nasz najwybitniejszy rodak, święty Jan Paweł II. W encyklikach Fides et Ratio, Evangelium Vitae, ale także Veritatis Splendor i Liście do Rodzin, nie tylko identyfikował rozpowszechnioną dzisiaj cywilizację śmierci, usprawiedliwiającą, a nawet nakazującą zabijanie najsłabszych, ale także wskazywał główną tego przyczynę. Tą przyczyną, zdaniem Jana Pawła II, jest właśnie odejście od klasycznego ideału nauki jako poszukiwania prawdy. jeśli nadrzędną wartością jest korzyść, a nie prawda, to wtedy do nauki wkracza ideologia zamiast prawdy, czyli zespół poglądów, koniec końców, usprawiedliwiających posłużenie się przemocą dla jakichś korzyści. Przykładem może być funkcjonowanie polskiej transplantologii w oparciu o założenie tzw. zgody domniemanej dawcy jakiegoś organu, jak to mamy zapisane w znowelizowanej ustawie transplantacyjnej z 1995 roku. Zapisano tutaj, że jeśli ktoś nie wyraził sprzeciwu na pobranie jego organów, to jakoby ma to oznaczać, że się na to zgodził. Przypomnę, że w innych krajach funkcjonują jeszcze inne rozwiązania, bo także tak zwana formalna zgoda przyszłego dawcy, co jest poprawnym rozwiązaniem. Natomiast polska medycyna opiera się na ideologicznym rozstrzygnięciu, jak na to wielokrotnie zwracano uwagę, bo jego celem jest korzyść z uzyskania organów potrzebnych do transplantacji. Przyjęto pewne rozwiązanie nie dlatego, że ono jest prawdziwe, ale dlatego, że jest korzystne. Ostrzega nas przed tym rozwiązaniem w polskim prawie ksiądz biskup Józef Wróbel, od niedawna kierujący Komisją Bioetyczną Episkopatu Polski. A zatem debatę nad reformą polskiej nauki trzeba rozpocząć od wielkiej debaty na temat aktualnego stanu samego ideału nauki. Może tegoroczny Narodowy Dzień Życia przełamie milczenie w tym względzie, a może w następnym tygodniu Ministerstwo Nauki ogłosi konkurs na pracę z zakresu szacunku dla życia najsłabszych. Jak do tej pory, takiego konkursu jeszcze niestety nie było, chociaż już 14 lat celebrujemy Narodowy Dzień Życia. Szczęść Boże!